www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Proszę Państwa, znamy się. Znamy się od lat, nie pamiętam ilu, 20, a może 20 paru się znamy. Spotkaliśmy się w Amazonii kiedyś, podkradając sobie przewodnika. Obaj szukaliśmy najlepszego i obaj trafiliśmy ostatecznie na tego samego. Więc nie będziemy udawać, że się nie znamy. Nie będziemy udawać, że nigdy nie rozmawialiśmy wcześniej. Spotykamy się u Jacka Pałkiewicza w domu. Jemy spaghetti, które jego żona zrobi, popijamy prosecco, od wielu lat się spotykamy. I teraz, w związku z tą nową książką, o której Jacek Pałkiewicz mówi, że ostatnia, zadam serię pytań. Nie czytałem jeszcze tej książki, w związku z tym zadam serię pytań spoza. Kim jest Jacek Pałkiewicz?
Pałkiewicz na skróty to podróżnictwo, które jest nierozerwalnie związane z dziennikarstwem. Ja jestem z zawodu dziennikarzem, w związku z tym te wszystkie podróże to jest dziennikarstwo wszystko. Okay. Zostawiam ślad.
A skąd pochodzisz?
Urodziłem się w Niemczech w czasie wojny. Potem się wychowywałem w małym miasteczku na Mazurach. Potem w 70 roku, jak były granice bardzo surowe i był duży mur w Berlinie, to udało mi się jakoś przeskoczyć to wszystko i wylądować w 70 roku w Europie, w kraju, który pozwolił mi na podróżowanie pełną gębą. Dobra. Otrzymałem włoski paszport i to już była taka przepustka na cały świat.
A jak wyjechałeś w 70 roku?
No tak jak mówiłem, przez ten mur musiałem przeskakiwać.
Przez mur berliński przeskoczyłeś?
No ja mówię w cudzysłowie, ale nie zupełnie legalnie.
Okej. Okay. To mi się w zasadzie podoba, też przechodziłem granicę do Hondurasu na książeczkę zdrowia.
No tak, tylko w Hondurasie to byś miał 2 dni gdzieś tam w areszcie ewentualnie, jeśli w ogóle, a ja ryzykowałem kilka lat.
Czy jakiś indiański wódz ci kiedyś żonę proponował?
Nie, do końca to nie tak do końca, indiański nie, ale na Czukoczce miałem taką historię, hodowców reniferów dowieziono mnie śmigłowcem i był taki towarzysząca osoba z partyjnego jakiegoś tam układu i w takiej jurcie małżeństwo takie starsze już goszczą mnie herbatą i tak wyciąga z takiej szuby, z takiego kożucha z reniferowych skóry ten starszy mężczyzna kostkę cukru, pije herbatę, wkłada sobie do buzi ten cukier, popija i potem, ty też chcesz na słodko? No nie, dziękuję, piję zwykle bez. Ale po chwili przychodzi mi na myśl historia, że dla gości specjalnych to Czukcze oddawali właśnie żonę na noc. I tak mówię do niego, słuchaj, prawda to, że to były, że to u was w tradycji się żonę, ten towarzyszący partyjny funkcjonariusz ciągnie mnie za rękę. Jacek, jakie ty głupstwa opowiadasz? I tak dokończyłem to zdanie, a ten pan tak patrzy w oczy i z takim uśmiechem niezwykle satysfakcjonującym mówi, o Jacek, były takie czasy. Ale to tylko zostało na zasadzie rozmowy, także praktycznie nie skorzystałem z tych możliwości, jakie gdzieś tam na świecie istnieją.
Byłeś ludożerców?
Z tymi ludożercami to jest trochę przesady w tych wszystkich opowiadaniach. Byłem wśród łowców głów, dajaków na Borneo. Mhm. To tam spotkanie z takim wojownikiem, bardzo surowo wyglądającym i z tym parangiem, takim swoim tym mieczem. Jak go pytam, a słuchaj, jak to w ogóle były, bo te kolekcja trofea, głowy tutaj w jakimś koszyku takim nad wiszą w tej chacie. Jak to wyglądało? Jak to wyście robili? On wziął faceta, który obok gdzieś tam siedział, za włosy, takie długie włosy, tak go wykręcił, a ja robiłem to tak. I się zamachnął. Ja w przerażeniu patrzyłem, czy nie daj Boże tutaj nie dojdzie do egzekucji. No ale tylko było pokazanie, no ale strachu trochę było. A te głowy potem, te czaszki, które wisiały nad naszymi głowami tej pierwszej nocy, jak tam spaliśmy, no to do końca życia będę pamiętał, bo wtedy nie zasnęliśmy oczywiście z tego strachu, czy ci dejakowie to jeszcze te głowy skracają, czy nie.
Ja musiałem jedną w życiu tylko scenę wyciąć z Boso. Na Vanuatu kręciliśmy z takim starym dziadkiem scenę i tam zadałem mu kilka pytań za dużo. Normalnie jak coś nagram do Boso, to idzie w którymś odcinku pójdzie. Nie marnujemy taśmy, natomiast jedną taśmę musiałem wyrzucić, bo mu zadałem pytanie o to, czy jeszcze jecie ludzi, no ludożercy na Vanuatu. A on tak się trochę rozmarzył, mówi, za rzadko, synku, za rzadko. A ja mówię, ale o co chodzi z tym za rzadko? On mówi, a bo mój syn się wdał tam z innymi synami w politykę i konstytucję napisali dla wysp Vanuatu i tam napisano, że nie należy jeść ludzi. No przecież nie jest napisane, że nie wolno, tylko że nie należy. To moglibyśmy czasem pojeść. I taki był rozmarzony ten dziadek. I ja potem już pojechałem po całości zaciekawiony, mówię, a jak smakuje ludzina? I on mi powiedział, jak smakuje. I z takim laskaniem rozmarzony, i że cudowna jest, że słodziuśka jest, tak jak mówi, wieprzowina tylko polana miodem. I potem wieczorem była wieprzowina polana miodem. Nie bez powodu. Stosunek do polowania mnie interesuje, bo teraz nie ma mody na polowanie, jak ktoś jest myśliwy, to od razu jest niedobry.
No ja nie jestem z parafii zielonej, w związku z tym nie mam problemów. Kiedy ktoś jest z dala od cywilizacji i musi sobie na pożywienie zapracować, to jest absolutnie normalne i tutaj nie widzę żadnego problemu, tak jak wielu innych.
No to tu się zgadzamy, bo ja też nie zabieram zapasów do dżungli, tylko myśliwego. Broń i naboje, bo wtedy jest świeże jedzenie, a nie spęczniała puszka albo zupka knora. Bardzo trudno jest być zielonym, jak się jeździ do dżungli, powiem Państwu. Ha, ha, ha. Jak dowcipnie powiedziałem. Jacek Pałkiewicz, jak podają źródła, założył pierwszą na kuli ziemskiej szkołę przetrwania. Nie wojskowy trening dla komandosów, bo to już było, to nawet wsparcie było w starożytności, gdzie trenowano się do wojny w specjalnych obozach. Natomiast, tak podają źródła, zaraz zobaczymy, czy to prawda, podobno to pierwszy facet, który wpadł na pomysł, ale przecież mogą być chętni cywile, nie z armii, którzy chcieliby przejść podobne przeszkolenie dla sportu, dla wakacji, dla tężyzny fizycznej, dla wszystko mi jedno dlaczego, dla prywaciarza, to ciekawe koncepcje i podobno Jacek Pałkiewicz był pierwszy, który to wymyślił. Pierwsza szkoła przetrwania dla normalnych ludzi, gdzie można było zadzwonić we Włoszech. Jacek Pałkiewicz, to jest wszystko prawda czy ściema?
Prawda tylko nie do końca. Bo prawdą, że pierwsza na naszym kontynencie, starym kontynencie to tak, ta szkoła w 1982 roku powstała we Włoszech, no i była absolutnie pierwsza. Przyjeżdżali ludzie przeróżni, nawet misjonarze, którzy jechali w takie zakątki świata, gdzieś dalekie od cywilizacji i którzy chcieli się nauczyć, jak się zachować w sytuacji, kiedy jest niebezpieczeństwo.
Kto uczył?
Do tego wszystkiego potrzebny jest reżim, dyscyplina, taki porządek pruski i tak dalej. W związku z tym instruktorzy musieli mieć trochę wojskowej smykałki. Nie ukrywam, że szef instruktorów to był z Legii Cudzoziemskiej, że był Scott Penn, kuzyn aktora amerykańskiego, z Zielonych Beretów. Także tych dwóch ważniejszych instruktorów to byli wojskowi, którzy tamten odpowiednią dyscyplinę podtrzymywali w tych trudnych chwilach.
Piękny biznes. Sam wymyśliłeś?
Nie, no sam, absolutnie sam. A biznes rzeczywiście piękny, dlatego że ja zorganizowałem konferencję prasową jeszcze na kilka tygodni przed otwarciem szkoły i przyjechało wielu dziennikarzy z tych dużych gazet i telewizji.
We Włoszech, że ci dzieje.
Tak, w Trentino. No i komentarze, pamiętam, Corriere della Sera napisał, Pałkiewicz nie tylko, że 10 litrów potu z każdego uczestnika gdzieś tam zbiera, to jeszcze każe za ten pot płacić. Także, no ale to oczywiście było zrozumiałe, bo to nie była filantropijna szkoła, tylko musiała jakieś tam dochody przynosić.
Ordery. Jacek Pałkiewicz ma ordery z wielu krajów świata. Ja nie mam żadnego, mnie by się brzydził przypiąć order każdy prezydent, a Jacek Pałkiewicz dostał ordery, z pamięci teraz cytuję, włoski ma, peruwiański ma, polski ma, ruski pewnie też ma. Jakie masz ordery z wielu krajów?
To znaczy, no już jesteś blisko...
Bieski ma z Watykanu od jeszcze
Benedykta XVI. Tak. Polskie ma dwa. Od dwóch różnych prezydentów z różnych parafii, z różnych frakcji, odległych od siebie.
Mianowicie?
Komorowski i jeszcze do niego był Kaczyński. Czyli od dwóch mam, w związku z tym, tym się chwalę i to podkreślam, dlatego że to mnie stawia w sytuacji takiego zupełnie neutralnego i nad wszystkimi podziałami człowieka. O rosyjskich ci nie powiem, bo kiedyś pokazałem komuś w Polsce, takiemu ważnemu, i on tak patrzy mi w oczy, mówi: Jacek, nie pokazuj tego w Polsce, bo zjedzą ciebie za to.
Interesuje mnie jedno zdjęcie, które zanim cię poznałem i poszedłem do twojego domu, to już miałem w oczach. Widziałem już kiedyś to zdjęcie, ono zrobiło w Polsce furorę. Jest stan wojenny, Lech Wałęsa jest internowany, jest jeszcze wtedy bohaterem dla wszystkich, bohaterem oporu. Jest na równi z Janem Pawłem II, Lech Wałęsa, wielka postać. Wtedy, trzeba tak pamiętać, stan wojenny trwa. I pojawia się pierwsze zdjęcie Lecha Wałęsy z internatu, kiedy robi sobie wywiad z kimś, łowiąc ryby. I jest takie zdjęcie u Pałkiewicza w domu. Stoi Pałkiewicz, stoi Wałęsa z wędką w gaciach, w wodzie.
Prawie jednakowych.
Tak, w prawie jednakowych gaciach, to nie były kąpielówki, tylko takie zwykłe gacie z PRL-u. Ten Wałęsa stoi w sytuacji, myśmy go mieli za półboga i oglądaliśmy go zawsze w ciuszkach, a tu nagle po długiej przerwie siedzenia w internacie, nie widywaliśmy go, w telewizji nie był pokazywany, w gazetach nie było jego zdjęć, nagle pojawia się z zagranicy zdjęcie jakiegoś gościa, który z nim robi wywiad. Jak w ogóle to, jak to było zorganizowane, to mnie interesuje. Jak Pałkiewicz to załatwił do włoskiej prasy, że akurat Pałkiewicza wpuścili i pozwolili zrobić wywiad z Wałęsą?
To zdjęcie, o którym mówisz, to było na okładce Life'a amerykańskiego. To tak. To zdjęcie, które wszystkie agencje gdzieś pokazywały. Ja do tego momentu, tego zdjęcia, przywiozłem kilkanaście transportów pomocy dla Polski w okresie stanu wojennego.
Z Włoch.
Z Włoch, oczywiście, no, takie centrum.
Ta pomoc trafiała nie do agendy rządowej, tylko pewnie do kościelnej dystrybucji.
To znaczy tak, to arcybiskup Bronisław Dąbrowski reżyserował gdzie i tak dalej, ale to szło Kościół, Solidarność, szło do żłobków. Arcybiskup mówi też do Gdańska, bo tam dawno niczego nie było. Ja jechałem do Gdańska, a jak Gdańsk, no to wtedy jechałem do mieszkania do Wałęsów i również zostawiałem sporo i produktów, i do szkolnych przeróżnych historii, i ubrań, i tak dalej. Nie chcę tutaj podkreślać i wyciągać tych historii, ale gdzieś tam przez parę lat na pewno w tej odzieży, którą przywoziłem, to rodzina Wałęsów na pewno chodziła. Kiedyś Danusia pytam: słuchaj, a tak dla ciebie coś może tam w tych, co ci przywieźć następnym razem? Ona mówi: takie żelazko na parę. Nie wiem, to były rewolucyjne, jakieś nowe były historie, takie żelazko. I ona była szczęśliwa, jak ja potem to żelazko przywiozę. W związku z tym, ja w tym domu Wałęsów to tak czułem się prawie jak u siebie w domu. To
jest no
tak.
Dobra, ale Wałęsa tym, wtedy był B, ale... i Ubecja musiała ci pozwolić na wywiad.
Nie, nikt nie pozwalał. Następnego dnia po jego powrocie z internowania, akurat wtedy byłem w Polsce, jestem w domu. I mówię, jeśli udzielisz mi wywiadu takiego pierwszego po tym okresie internowania, no to będę ci ogromnie wdzięczny i tego. On tak pokazuje tutaj, żeby za dużo nie mówić, bo tu wszędzie te mikrofony. On mówi: dobrze, to jutro to zrobimy. Ja wróciłem jutro, on mówi: to jedziemy. Jedziemy na ryby, pojedziemy na ryby. I wychodzimy z domu i tak widzę już jeden samochód cywilny już przed nami, rusza właśnie w tym kierunku, gdzie my jedziemy, i drugi za nami, i jedziemy na te ryby do jego rodzinnej wioski. On mówi tak, słuchaj, tutaj oni wszyscy podsłuchują, ale jak się wyjdzie w szuwary na jeziorze, to tam ta aparatura to nie przebija się przez to. My możemy swobodnie rozmawiać. No i rzeczywiście, byliśmy 25 metrów w tych szuwarach. Oni oczywiście do wody już nie weszli. Rozmawialiśmy spokojnie w tych majtkach. Mój był przyjaciel Marek Czudowski, robił zdjęcia, całą serię. Następnego dnia z tym wywiadem zrobionym jestem na lotnisku. No i od razu na bok mnie odsyłają do kontroli osobistej. Przeszukania, nic nie znaleźli. No i tam widzę, już rozmawiałem wzrokowo, że coś tu nie pasuje i jeszcze raz do kolejny. Wtedy rozbierają, patrzą we wszystkie możliwe miejsca, jakie tylko i nie ma, a już jakiś urzędnik lotu tam pokazuje tym celnikom, że to samolot się spóźnia, kto za to będzie płacił te kary za to wszystko. Więc oni zdenerwowani bardzo zostawiają mnie. Tajemnica żadna, bo te zdjęcia, film i to wszystko, to miał człowiek Włoch, mój przyjaciel, który siedział w samolocie na początku. No ale potem był fakt taki, że zamknięto mnie granicę i ja przyjeżdżałem z tymi darami i w pewnym momencie, chyba na 17 tym tirze, była wpadka, bo wiozłem 4 tony papieru, nie dla Solidarności, tylko dla kardynała Glempa na mszały święte kościelne. No ale Niemcy wschodni, którzy sprawdzali to i ja miałem w papierach, bo to oficjalnie wiozłem, jeszcze wziąłem dokument od mojego biskupa Wiczęcy, który potwierdzał, że to jest dar mój i tak dalej. No ale Niemcy nie chcieli tego przyjąć. Traktowali to jako dla Solidarności. 48 godzin aresztowany. Podpisz tu, że to jest dla Solidarności. Jesteś wolny. Zarekwirujemy cały ładunek, ale jesteś wolny. W przeciwnym wypadku nasze prawo przewiduje 10 lat pobytu. Były gorące chwile, takiego napięcia dużego. Dużo, dużo strachu. No ale w 48 godzinie otworzyły się drzwi i wjechałem. I to już była ostatnia podróż, bo oni dali potem informację do Polski, że Pałkiewicz kontrabandę dla Solidarności papieru. No i wtedy na 2 lata się zamknęło.
No dobra, urodziłeś się w czasie II wojny światowej w Niemczech, potem mieszkałeś na Mazurach. Kim miałeś być?
Ja miałem być marynarzem, bo ja śniłem o podróżach. Wszystkie książki, jakie były w bibliotece miejscowej, podróżnicze książki, to wszystkie mnie ciocia czytała, a potem już sam czytałem. I jak ktoś mnie pytał, jeszcze jak byłem taki mały, tam do szkoły podstawowej, mały, a kim ty chcesz być, jak będziesz dorosły? To ja wstawałem, się napinałem, ja będę podróżnikiem. No i tak. No ale te granice były surowe takie, paszportów nie było. To mama mówi, słuchaj, marynarze przecież pływają po całym świecie. To pojechałem do szkoły morskiej do Gdyni. No ale tam popatrzyli na zdrowie. Okulista mówi, słuchaj, to lewe oko u ciebie takie felerne. Nie możesz być marynarzem. We łzach wróciłem do domu. No mama mówi, słuchaj, ale dziennikarze jeżdżą. No to zostałem dziennikarzem. Ale to dziennikarstwo polskie, przynajmniej dla tych małych, bez nazwiska dziennikarzy, bez pleców. To były Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry i to był ten świat. A mój, dla mnie świat, oczekiwałem tego prawdziwego, dalekiego, odległego i wciąż był ten niedosyt i wciąż się czułem jak w klatce. No i trzeba było takiego dnia, kiedy wreszcie potrafiłem sobie te drzwi otworzyć.
Tu miałem pytanie, ale już odpowiedziałeś, czy wyjazd z PRL-u na stałe to była ucieczka czy turystyka? Wiem już, że to było nielegalne przejście przez granicę celem rozpostarcia skrzydeł. Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce dla wielkich podróżników? Czy już nie ma dokąd pojechać?
No nie ma co ukrywać, że epoka tych odkryć takich tradycyjnych, tej epoki wiktoriańskiej, to już się dawno skończyło, to miejsca nie ma. I że takiego apetytu nie można mieć na takie odkrycia dużego kalibru, ale ja zawsze podkreślam, szczególnie dla młodzieży, gdzieś tam jak się z którą spotykam, to żeby oni nie tracili nadziei, żeby wciąż mieli i optymistycznie patrzyli w ten świat podróży, dlatego że w każdym odkryciu jak mówi nauka, przeróżne dziedziny nauki, w każdej tej dziedzinie w środku są jakieś wąskie specjalizacje, które wciąż można odkrywać. Także na pewno z takiego punktu widzenia gdzieś tam etnografii przede wszystkim i innych dziedzin, na pewno jeszcze sporo rzeczy jest do wyciągnięcia, gdzieś tam do zgłębienia, nie mówiąc o takich już odkryciach większego kalibru, no ale za tym są duże projekty, duże finanse, kosmos i głębiny morskie. Tam jeszcze jest wiele, wiele rzeczy do odkrycia na pewno.
Kiedyś Pałkiewicz przemierzył Atlantyk w szalupie. To Państwo sobie przeczytają w tej książce albo w innych. W szalupie ratunkowej bez sprzętu. Taki kolejny wyczyn. Na przykład przetrwania wymyślił sobie. Szalupy okrętowe są do tego, żeby człowiek przetrwał na morzu, gdyby się wysypał okręg albo statek. No i Pałkiewicz wziął szalupę i powiedział, przejadę przez Atlantyk na takiej szalupie. Przy okazji sprawdzę, czy ona jest rzeczywiście na tyle dobra, że człowiek nie zdechnie na niej, i pokonał z Afryki do Ameryki Południowej ten dystans na szalupie ratunkowej. No taki wyczyn. A dzisiaj ludzie mają sprzęt i nie pojadą nigdzie bez sprzętu. Dzisiaj w ogóle punkt startowy jest taki, że bez sprzętu to nie ta koncepcja. Dzisiaj jak ja mam się usprzętowić i dzięki sprzętowi coś zrobię. Będę miał dobrego GPS-a, to znajdę tam tą jaskinię gdzieś tam ukrytą, o której pisali. A Pałkiewicz kompletnie bez sprzętu.
No tak, na tej łódce nie było nic. To znaczy przede wszystkim nie było sekstantu, nie było radia, czyli łączności żadnej. I z tym sekstantem to jest tak, że jak to podkreślam na spotkaniach autorskich, gdzie ci mówię, że to tego nie było, ale głosy nieraz z sali, ale GPS to pan miał oczywiście. W 75 roku, bo to miało miejsce, to ja myślę, że jeszcze żaden inżynier nawet nie zdawał sprawy, że jakiś GPS będzie, który pozwoli. A dzisiaj już bez tego przyrządu, to człowiek nie wychodzi z domu, no bo to
no
jest
wiem,
tak jak bez
ręki. A czy to coś zmienia, uważasz? Że ludzie dzisiaj mają sprzęt i bez sprzętu nie organizują
wypraw. No to są, to się tak zrobiły te dwa różne światy, ale jak jadę na pustynię, to nie jadę jeepem, tylko jadę wielbłądem. Jak jestem w dżungli, no to płynę na kanoa Indian albo z maczetą się przedzieram gdzieś na przez tą dżunglę. Także wciąż jestem daleko od tych nowinek takich, które ułatwiają życie, no bo to nigdy nie było moim celem.
Kiedyś jadąc na wyprawę, ja do domu wysyłałem pocztówkę zaraz pierwszego dnia. Wylądowałem w jakiejś stolicy najczęściej, to tam jeszcze była poczta, a już dwie wioski dalej już poczty mogą nie mieć. Wysyłałem pocztówkę pierwszego dnia i ta pocztówka przychodziła najczęściej po moim powrocie do Polski. Więc to była tylko taka pocztówka, żeby oni wiedzieli, że ja o nich pamiętałem. Dzisiaj to się zmieniło radykalnie. Ludzie jadą do dżungli i robią transmisję na komórce z dżungli, czyli rodzina na bieżąco wie, co się ze mną dzieje. To coś zmienia twoje
życie? To jest szokujące. Świat się już tak przyzwyczaił, że nawet nie zdaje sprawy, że to można w bardziej czysty sposób, bardziej taki metodami, sposobem, który przyniesie więcej satysfakcji. To są wybory, które się robi, które każdy gdzieś tam musi robić.
To teraz kilka o fotografii. Kiedyś zabierałem klisze. I cały czas lubię klisze, czyli starodawny aparat i trzeba było czasem jeszcze paluszkiem naciągać klisze i przywoziłem potem taki worek zrobionych filmów i dopiero po pół roku od zrobienia pierwszego zdjęcia dowiadywałem się, czy wyszły, czy nie wyszły i co jest na tych zdjęciach. I powiem Państwu, to było do pewnego stopnia urocze. Jacek Pałkiewicz z kolei stosował inną metodę. Ty masz, przynajmniej na najważniejszych wyprawach, zawodowego fotografa jako członka ekipy. I Pałkiewicz w związku z tym zawsze ma genialne zdjęcia w swoich książkach, bierze fotografa zawodowego, mówi, ja ci zapłacę za egzotyczną wyprawę, pojedziesz ze mną, tylko potem wszystkie zdjęcia moje. I masz robić całą wyprawę od góry do dołu, wszystko Pałkiewicza na wielbłądzie. Ja nie mam własnych zdjęć, mamusia jakby chciała mnie zobaczyć w dżungli, to nie ma takich zdjęć. Bo ja stoję z tyłu aparatu. Bardzo rzadko sobie zrobię takie zdjęcie, że coś mnie widać na nim.
No to
a Pałkiewicz ma genialne zdjęcia własnej osoby. Ale ty nie umiałeś robić zdjęć, że brałeś tych fotografów,
nie,
czy co?
Nie, ja oczywiście robiłem. I robiłem i dużo robiłem. Ale w tym wszystkim, tym podejściu, ty mówisz, po pół roku przywoziłeś spokojnie i te zdjęcia wywoływałeś. Były miejsca, gdzie się robiło zdjęcia. Ja do ostatniej chwili, do powrotu do redakcji, do laboratorium, jak oddawałem, to w napięciu, czy tam to wyszło, bo tam światło było kiepskie, bo to, bo wilgoć, bo i tak dalej. Do końca nikt nie wiedział, co na tych kliszach, co jest. A dzisiaj to sprawdzasz, robisz pstryk, nie tak, zmieniasz kąt, które, a nawet jak nie potrafiłeś tam zrobić, to wracasz do domu, no i są metody, są żeby metody. To upiększyć. Także,
proszę Państwa,
że to wszystko to jest inny świat.
To jest część tego, co, mistrz PR.
My rozmawiamy natomiast jednym językiem.
Pałkiewicz napisał, że to jest, powiedziałeś, że to jest pomnik, który sam sobie wybudowałeś oraz, że to jest Twoja ostatnia książka.
Z tą ostatnią to trochę się muszę wycofać, bo to powiedziałem to 2 miesiące temu, ale teraz jak już książka wyszła, bo jest ciepła tutaj, jak kampania już ta marketingowa wydawnictwa już się rozkręca, to już zaczyna się brakować pracy, już taki bezrobotny się tutaj robi i już w tych dniach jakieś tam myśli takie, a o czym by tutaj następną książkę zrobić. Także, że z tych słów to już tak powoli się wycofuje.
No dobra, ale mam jeszcze jeden problem z tą książką, poza tym, że ostatnia to mi się właśnie nie chciało wierzyć. Pałkiewicz jest w zasadzie kłótliwy i twardy. Kłótliwy w takim sensie, że o swoje walczy i trudno jest go przekonać. Wchodzi w ostre konflikty, nie boi się ich, drzwiami trzaska, wyzywać potrafi gnojków różnych, a jednocześnie w tej książce cała masa jest takich rzeczy, za którymi ja nie przepadam, że nagle będziesz łączył ponad podziałami.
No to jest temat, którym chcę się na poważnie zająć, bo mając... Nie, to nie ty jedyny, bo wiele osób mi powtarza...
Ugodowcem został nagle Pałkiewicz?
Nie. Wiele osób powtarza, że nie mam szans, bo ten rozdział w Polsce jest tak głęboki, że tutaj nie ma kozaków, nie ma silnych, którzy by to potrafili scementować i ten mur rozbić. Także ja sobie to wziąłem, temat wziąłem do serca i korzystając z tej pozycji tego nad wszystkimi podziałami, będę dążyć do tego, żeby jakiś tam wkład w to ocieplenie społeczeństwa.
Ale spotkasz też takich, jak ja się nie zgodziłem, wystąpić na takim plakacie, gdzie były zdjęcia różnych osób trzymających tę książkę. Powiedziałem, Jacek, chętnie przeczytam i potrzymam i pokazałem się tak z tą książką, ale nie życzę sobie być na plakacie, na którym to samo robi Kwaśniewski. Jacek chciał tam różne postaci, ja powiedziałem, nie, no, Kwaśniewski, Komorowski na tym plakacie z Cejrowskim to...
No ale ja już mówiłem, że jestem daltonistą politycznym, w związku z tym ja takich hamulców nie mam.
To teraz kilka pytań na lekko. Dokąd byś pojechał znowu?
Na pewno nie będzie wyprawa jakaś odkrywcza, ekstremalna, bo to już jednak ta metryka wciąż tutaj daje się we znaki. Ale będzie podróż, druga podróż, to jeszcze moja małżonka Linda jeszcze tego nie wie, bo 4 lata temu chyba byliśmy na wyprawie naszego życia. Po raz pierwszy po 37 latach małżeństwa byliśmy w takiej podróży na wakacjach, prawdziwi jak normalni ludzie, gdzieś tam daleka południowo-wschodnia Azja, potem Dubaj na zakończenie. No i teraz takie myśli przychodzą, że to warto by powtórzyć, no bo miejsca są fascynujące, gdzie wiele takich miejsc, regionów, gdzie jeszcze ta atmosferka tych Indochin, tych dawnych czasów istnieje.
Teraz...
No i Ameryka Południowa oczywiście, którą myślę, nie wiem, który z nas bardziej lubi, kocha, ale jesteśmy po uszy tam zakochani.
A teraz uważaj na wszystkie słowa w zdaniu. A dokąd byś na pewno nie pojechał nigdy więcej?
To już mówię, bez tajemnicy.
Czyli już byłeś kiedyś?
Nie, do Afryki już nie pojadę.
A jakiś powód?
No powód prosty, bo ja nie czuję się winnym za czasy kolonializmu i za to, że miejscowi źle podchodzą do białego człowieka i ja jak jadę do Afryki i mam zostać opluty i potraktowany rasistowsko, to wolę pojechać do Ameryki Południowej.
Mam te same wrażenia, powiem Państwu, dlatego bardzo mało odcinków jest z Afryki, bo tam nie lubią białych. To po co ja mam tam jechać, komuś przeszkadzać? A w Ameryce Południowej lubią białych. A dokąd byś pojechał jeszcze? Czyli nie byłeś, no bo jeszcze nie byłeś, a chcesz.
To tak też nieskromnie trochę powiem, bo
ja
to...
Ja byłem wszędzie.
Nie, wszędzie, gdzie chciałem. Bo to miejsc taki, gdzie bym chciał, a nie zrealizował, to chyba tak na dobrą sprawę i tutaj na pewno nie skłamię, to chyba nie było takich miejsc, bo to zawsze nigdy nie było odkładania na jutro szufladę.
Spełniony.
Tylko to było realizowanie zawsze tego, co tam się pojawiło. Jeśli chodzi o spełnienie, to ja powiem więcej, bo to ja nieraz mówię, podkreślam tak, że czuję się, uważam się za człowieka niezwykle uprzywilejowanego. Tego, który mógł realizować to swoje życie tak, jak chciał. Tak, jak ten sobie scenariusz wypisał, to było. W związku z tym, tych miejsc, o których bo zwykle się mówi, a gdzie śnisz, żeby pojechać? Takich snów to nie ma. Także nawet nie potrafię powiedzieć, co by jutro wciągnęło głębiej.
Do Jacka Pałkiewicza na zamknięcie mam coś takiego, już trochę może nieaktualne. Kiedy reklamował tę książkę, że to jest jego ostatnia książka, to ja tak powiedziałem, no na pewno nieprawda, ale skoro to jest twoja ostatnia książka, to oddaj mi swoje notesy. I ja na ich podstawie napiszę następnych kilka Pałkiewiczów, wtedy ja sobie zarobię. Dziękuję Państwu bardzo.
Chciałem coś mądrzejszego, ale nie wyszło. Dla Wojtka, mistrza w swoim fachu i bratniej duszy, przyjacielskich uścisk dłoni.
Bardzo Ci dziękuję, ale mistrzem PR-u to jest ten pan raczej. Jacek Pałkiewicz. Bardzo trudna rozmowa, bo znamy się, kumplujemy i to od wielu lat. Takie rozmowy moim zdaniem po kumpelsku nigdy nie wychodzą, więc trudna. A poza tym Jacek świetnie pisze takim skrótowym, wojskowym językiem. No po prostu nadaje jak karabin maszynowy. Ja mam styl kwiecisty jak moje koszule, a on fajnie po wojskowemu pisze. Natomiast no, miałem boja przed tą rozmową, że nie umie mówić. A szczególnie przy Cejrowskim, Państwo się przyzwyczaili. Te elaboraty całe moje kwieciste i fajne i dowcipne, a Jacek ma taki wojskowy, suchy styl. Bardzo trudno było ułożyć takie pytania do Jacka Pałkiewicza, żebym ja mu dał szansę się wypowiedzieć na okrągło. Są pisarze, którzy nie potrafią dobrze mówić. I to nie jest żadna ich wada, tylko cecha. No, do tego się bałem. Ale to dał radę, mówił. Nawet za dużo, w paru miejscach za dużo mówił. Zdecydowanie za dużo.